Dom wydawniczy Rebis przedstawia Izaak Asimow. Ja, robot. Przełożył Zbigniew Królicki. Czyta Waldemar Barwiński. Johnowi W. Campbellowi Juniorowi, ojcu chrzestnemu robotów. Wstęp. Przejrzałem moje notatki i nie spodobały mi się. Spędziłem 3 dni w US Robots, a równie dobrze mogłem zostać w domu i wertować Encyklopedia Telluriaca. Powiedziano mi, że Susan Calvin urodziła się w 1982 roku, tak więc teraz ma 75 lat. Każdy to wie. Firma US Robots and Mechanical Man Inc. również ma tyle lat, ponieważ w tym samym roku, w którym urodziła się dr Calvin, Lawrence Robertson stworzył korporację, która z czasem stała się najdziwniejszym gigantem przemysłowym w historii ludzkości. No cóż, o tym też każdy wie. Mając 20 lat, Susan Calvin wzięła udział w seminarium psychomatematycznym, podczas którego dr Alfred Lanning z US Robots zaprezentował pierwszego mobilnego robota umiejącego mówić. Robot był duży, niezgrabny i brzydki, śmierdzący olejem i przeznaczony do prac górniczych na Merkurym. Jednak potrafił mówić i to z sensem. Podczas całego seminarium Susan nie powiedziała ani słowa. Nie wzięła także udziału w ożywionej dyskusji, jaka się potem rozpętała. Była zimną, bezbarwną dziewczyną, broniącą się przed otaczającym ją światem, którego nie lubiła, maską nieprzystępności i intelektualnej wyższości. A jednak obserwując i słuchając, po raz pierwszy poczuła przypływ chłodnego entuzjazmu. Dyplom magisterski uzyskała na Uniwersytecie Columbia w 2003 roku, po czym rozpoczęła specjalizację w dziedzinie cybernetyki. Robertson ze swymi pozytonowymi ścieżkami mózgowymi przekreślił wszystko, co w połowie XX wieku osiągnięto w dziedzinie budowy maszyn liczących. Mile przekaźników i fotokomórek zostały zastąpione platynowo-irydową, gąbczastą kulą zbliżoną wielkością do ludzkiego mózgu. Susan Calvin nauczyła się obliczać parametry niezbędne do ustalenia wszystkich możliwych zmiennych w obrębie pozytonowego mózgu i konstruować te mózgi na papierze w sposób pozwalający dokładnie przewidzieć reakcje na dane bodźce. W 2008 roku uzyskała stopień doktora i podjęła pracę w US Robots jako robopsycholog, stając się pierwszym wielkim ekspertem nowej dziedziny nauki. Lawrence Robertson wciąż był szefem korporacji, a Alfred Lanning został dyrektorem naukowo-badawczym. Przez 50 lat obserwowała zmiany i gwałtowne przyspieszenie rozwoju ludzkości. Teraz przeszła już na emeryturę, w takim stopniu, w jakim to było możliwe. W każdym razie pozwoliła, aby na drzwiach jej gabinetu umieszczono inne nazwisko. To było właściwie wszystko, czego zdołałem się dowiedzieć. Miałem długą listę jej prac naukowych i patentów, miałem chronologiczną listę jej awansów. Krótko mówiąc, wszystkie szczegóły jej kariery. Jednak nie tego chciałem. Potrzebowałem czegoś więcej do cyklu moich reportaży dla Gazety Międzyplanetarnej. Dużo więcej. Powiedziałem jej to. Doktor Calvin, rozpocząłem tak uroczyście, jak tylko potrafiłem. Opinia publiczna utożsamia panią z US Robots. Pani przejście na emeryturę zakończy pewną erę i... Chce pan oceny sytuacji z punktu widzenia ludzkich interesów? Nie uśmiechnęła się do mnie. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek się śmiała. Jej spojrzenie było przenikliwe, ale nie gniewne. Poczułem, jak przeszywa mnie na wylot i zrozumiałem, że jestem dla niej zupełnie przejrzysty. Jak każdy człowiek. Jednak powiedziałem tylko właśnie. Z punktu widzenia ludzi i robotów są sprzeczne. Nie, pani doktor, z pani punktu widzenia. No cóż, mnie też nazywano robotem. Na pewno powiedziano panu, że jestem nieludzka. Owszem, mówiono mi to, ale nie było sensu tego powtarzać. Podniosła się z krzesła. Nie była wysoka i sprawiała wrażenie kruchej. Podszedłem za nią do okna i wyjrzeliśmy na zewnątrz. Biura i hale US Robots tworzyły małe miasto, starannie zaprojektowane i rozmieszczone. Rozpościerało się pod nami jak na lotniczej fotografii. Kiedy zaczęłam tu pracować, powiedziała. Miałam niewielki pokoik w budynku stojącym tam, gdzie teraz znajduje się straż pożarna, wskazała palcem. Został rozebrany, zanim się pan urodził. Dzieliłam ten pokój z trzema innymi dziewczętami. Miałam połowę biurka. Wszystkie nasze roboty budowaliśmy w jednym budynku. Produkowaliśmy 3 tygodniowo. A dzisiaj? Niech pan tylko spojrzy. 50 lat, rzuciłem banalnie, to długi okres. Nie wtedy, gdy spogląda się wstecz, powiedziała. Wtedy zaczynamy się zastanawiać, jak to się stało, że przeminął tak szybko. Ponownie usiadła za biurkiem. Nie wiedzieć czemu, chociaż nie zmieniła wyrazu twarzy, wyglądała na zasmuconą. Ile pan ma lat? Zapytała. 32, odparłem. Zatem nie pamięta pan świata bez robotów. Był taki czas, gdy ludzkość stawiała czoło wszechświatowi samotnie, bez przyjaciela. Teraz człowiek ma stworzenia, które mu pomagają, są od niego silniejsze, wytrwalsze, użyteczniejsze i absolutnie mu oddane. Nie jest już samotny. Czy kiedykolwiek myślał pan o tym w taki sposób? Obawiam się, że nie. Mogę panią zacytować? Może pan. Dla pana robot jest tylko robotem. Przekładniej metal, elektryczność i pozytony, umysł i żelazo, stworzony przez człowieka i w razie potrzeby przez człowieka niszczony. Jednak nie pracował pan z nimi, a więc ich pan nie zna. Są lepszymi istotami niż my. Spróbowałem delikatnie pokierować rozmową. Chcielibyśmy otrzymać od pani kilka informacji, których może nam pani udzielić. Poznać pani poglądy na temat robotów. Gazeta międzyplanetarna obejmuje swoim zasięgiem cały Układ Słoneczny. Mamy 3 miliardy potencjalnych czytelników, dr Calvin. Oni chcieliby wiedzieć, co może im pani powiedzieć o robotach. Nie musiałem jej tak zachęcać. Nie słuchała mnie, ale sama zmierzała we właściwym kierunku. Pańscy czytelnicy powinni poznać tę historię od samego początku. W tamtych czasach sprzedawaliśmy roboty do użytku wyłącznie na ziemi, nawet zanim zaczęłam pracować w korporacji. Oczywiście wtedy roboty nie potrafiły jeszcze mówić, dopiero później stały się bardziej podobne do człowieka, co wywołało sprzeciwy. Związki zawodowe, rzecz jasna, pierwsze zaprotestowały przeciwko zatrudnianiu robotów na stanowiskach zarezerwowanych dotychczas dla ludzi, a różne ugrupowania religijne zgłaszały przesądne sprzeciwy. Wszystko to było śmieszne i najzupełniej niepotrzebne. Jednak tak było. Ukradkiem zarejestrowałem to na moim kieszonkowym magnetofonie, starając się jak najmniej poruszać palcami. Przy odrobinie praktyki można dojść do wprawy i nagrywać rozmowę, nie wyjmując małego gadżetu z kieszeni. Weźmy przypadek Robiego, mówiła dalej. Nigdy go nie spotkałam. Rok przed moim przyjściem do korporacji został rozebrany na części jako beznadziejnie przestarzały. Widziałam jednak tę małą dziewczynkę w muzeum. Przerwała, a ja się nie odzywałem. Pozwoliłem, by jej oczy zasnuły się mgłą, gdy sięgała myślami wstecz. Musiała ogarnąć szmat czasu. Usłyszałam tę historię później, kiedy nazywano nas bluźniercami i stwórcami demonów. Zawsze o nim myślałam. Robi był niemym robotem. Nie potrafił mówić. Został wyprodukowany i sprzedany w 1996 roku. Wówczas roboty nie były jeszcze tak wąsko wyspecjalizowane jak teraz. Został więc sprzedany jako opiekun do dziecka. Jako kto? Jako opiekun do dziecka,